A w Radio RMF 24 teraz będzie o sytuacji na Bliskim Wschodzie po zabiciu przez Izrael lidera Hezbollahu. Przypomnijmy, zginął on w piątek wieczorem, w sobotę rano informacje to podało izraelskie wojsko, a później potwierdził to sam Hezbollah. Po akcji Tel Awiwu Iran zapowiedział, że nie pozostawi tego bez odpowiedzi, a na ulicach Pakistanu, na ulicach stolicy Pakistanu zgromadziło się kilka tysięcy osób protestujących przeciwko zabiciu szefa Hezbollahu. Jakby było tego mało, amerykańska telewizja ABC podała, że izraelskie wojska niedługo rozpoczną działania na małą skalę po libańskiej stronie granicy. To oznacza, że wojna na tym terenie może być coraz bliżej, taka już bezpośrednia wojna. Naszym gościem jest dr Jakub Gajda z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, ekspert od Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Cały czas słyszymy, że Iran nie jest chętny tej wojnie. Izrael, który ma przecież cały czas wojnę po drugiej stronie swojej granicy, czyli w strefie Gazy z Hamasem, też wydawać by się mogło chętny nie jest. A jednak cały czas też słyszymy, że ta wojna się zbliża. Czy gdyby rzeczywiście, czy to zabójstwo, które notabene rzeczywiście osłabia Hezbollah, nie to jedno, może być wstępem do wojny, czy też to jest takie rytualne, bliskowschodnie pohukiwanie, które no, trzeba wykonać, żeby zachować twarz?
No cóż, wskazał pan redaktor tutaj na dwóch najważniejszych aktorów, jeśli chodzi o region, na Iran i Izrael, i może na nich się skupmy przede wszystkim. Jeśli chodzi o Iran, no to Iran stoi w takiej dosyć nieciekawej sytuacji, w obliczu dylematu, czy starać się jednak realizować politykę, którą zapowiadał prezydent Masoud Pezeszkian, i próbować się zbliżyć do Zachodu, aby wypracować jakieś kolejne porozumienie nuklearne i w związku z tym móc dźwignąć gospodarkę, albo właśnie iść tym tropem, który wyznacza Islamska Republika i jej pryncypia, czyli właśnie dążyć do tego, aby bronić muzułmanów w Libanie czy w Gazie i konfrontować się już tutaj bezpośrednio z Izraelem. No, co byłoby teoretycznie nie na rękę żadnemu z tych państw, no ale de facto pogłębiłoby ten ogromny już dystans pomiędzy Iranem i Zachodem, co na pewno byłoby dla Izraela korzystne w tym ujęciu. Natomiast jeśli chodzi o Izrael, który tutaj jest jakby spiritus movens w tym momencie tej sytuacji, która jest na Bliskim Wschodzie, i to Izrael, jak widać, rozdaje karty, jeśli chodzi o kolejne akty tych niepokojów, tej wojny, która się toczy. Myślę, że tutaj władze Izraela postawiły wabank, pokazując, że są w stanie zlikwidować tak ważną postać dla Hezbollahu, ponad 30-letniego lidera tego frontu, czyli Hassana Nasrallaha. No, w ten sposób jednoznacznie władze izraelskie pokazały, że idą wabank i nie mają zamiaru się cofać przed niczym. Dążą do tego, by tę wojnę wygrać. Pytanie tylko bardzo zasadne w tej sytuacji, czy to jest w ogóle możliwe w świecie muzułmańskim, który rządzi się, jak widzimy, własnymi prawami, a śmierć Nasrallaha nie oznacza jakiegoś strachu i ucieczki przed Izraelem. Wprost przeciwnie, będzie oznaczało przede wszystkim to, że będzie większa motywacja po stronie bojówek szyickich, by zwalczać Izrael.
Powiedzieliśmy już o Izraelu i o Iranie. To są dwaj główni gracze w tej scenie. Liban niestety tym graczem nie jest. Niestety, bo to na jego terenie będą się toczyć te wojny. Ale zatrzymają się jeszcze nad państwami arabskimi czy islamskimi. Szerzej, najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, Ajatollah Ali Khamenei, wezwał muzułmanów, by stanęli ramię w ramię z narodem Libanu i dumnym Hezbollahem i na wszelki możliwy sposób pomogli im przeciwstawić się nikczemnemu reżimowi Izraela. To jest oczywiście wezwanie do sunnitów, bo szyici już stoją po stronie Hezbollahu, to organizacja szyicka, i po stronie Iranu. Ten apel zostanie wysłuchany. Nienawiść do Izraela jest na tyle silna, że te spory bardzo głębokie też, powiedzmy uczciwie, polityczne i religijne między szyitami i sunnitami pójdą, ale także zupełnie bieżące spory pójdą do lasu, a ta współpraca zostanie nawiązana. Czy też interesy państw arabskich są na tyle istotne, że one się raczej będą przyglądać niezależnie od emocji ulicy, z boku temu, co się dzieje?
państwa muzułmańskie, wszystkie państwa muzułmańskie, sunnickie, szyickie, nie będą się temu przyglądać tylko i wyłącznie. No, wszystkie te państwa, które są w jakiś sposób związane z Zachodem, współpracujące z Zachodem, mają teraz niewątpliwie ogromny i trudny, twardy orzech do zgryzienia z tego względu, że no, ważną kwestią jest obrona ummy i każdy muzułmanin ma to w sobie, że powinien walczyć o prawa muzułmanów na całym świecie. Temu frontowi teraz paradoksalnie szyicki Iran przewodzi, ale to nie znaczy, że z państw sunnickich nie płyną też głosy potępiające atak Izraela. No i przede wszystkim, no tutaj miejmy też świadomość, że wojna w Gazie, wojna przeciwko Hamasowi, no to też jest wojna przeciwko nie szyitom, a sunnitom. No i cóż, stanowisko przytoczę tutaj ministra spraw zagranicznych Jordanii, bo ono jest takie wyważone, wydaje mi się. Mówił o tym, że no, problemem Izraela jest to, że nie chciał wejść w to, do czego cały świat muzułmański nakłaniał, ten świat muzułmański, powiedzmy, dążący do dialogu, czyli do wypracowania rozwiązania dwupaństwowego. Izrael tego nie chce, no i jednoznacznie pokazuje w ten sposób, że jedyną opcją w takiej sytuacji jest wojna. No i rzeczywiście wszystko na razie idzie w tę stronę. W państwach muzułmańskich na pewno nie jest to fajny widok, że na czele tego antyizraelskiego frontu stoi w tej chwili Iran, Ayatollah Khamenei, bo no, tutaj jest obawa przed rozszerzeniem się tej irańskiej rewolucji również na inne państwa regionu, no ale de facto patrząc na to, co się dzieje, na te okrucieństwa, które jednak ta wojna ze sobą też niesie, trudno jest tutaj zachować spokój i bagatelizować, więc państwa muzułmańskie, państwa sunnickie współpracujące z Zachodem mają też naprawdę bardzo ciężką sytuację w tej chwili.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na Libanie, bo to jest bardzo specyficzna sytuacja, dlatego że Izrael twierdzi, że prowadzi wojnę z Hezbollahem, czyli z organizacją no, na Zachodzie, czy Izrael powie terrorystyczną, muzułmanie powiedzą, wyznawcy islamu powiedzą polityczną, charytatywną, no czasem także wojowniczą, ale to wszystko, szczególnie jeśli rzeczywiście Izrael wkroczy, będzie się działo na terenie Libanu, który jest suwerennym państwem, wprawdzie upadłym i który ma własną armię, ale czy ta armia w ogóle będzie uczestniczyć w tym, co się będzie i co się dzieje w tej chwili, czy to też rzeczywiście jest wojna wyłącznie między Hezbollahem, a Izraelem, a Liban jest po prostu przestrzenią, na którym to się dzieje.
Mówi się o tym, że Hezbollah jest dużo silniejszy de facto niż armia libańska. Takie porównania też wcześniej pojawiały się w odniesieniu do Hamasu, gdzie ukazywano, że Hamas jest w stanie przeciwstawiać się Izraelowi, a Hezbollah jest jeszcze tam kilkukrotnie silniejszy od sił, które ma Hamas. Więc myślę, że główną osią tej wojny będzie cały czas walka pomiędzy Hezbollah a Izraelem, no ale też pytanie, co się będzie działo, jeżeli będzie
tak, bo jeżeli armia izraelska wkroczy do Libanu, no to trudno sobie wyobrazić, żeby armia Libanu, która niezależnie od tego, że jest słabsza od Hezbollahu, jest jedną z nielicznych działających w Libanie instytucji, jedną z ostatnich instytucji, która jakoś działa.
Oczywiście armia będzie zobowiązana do tego, by bronić granic państwa, by bronić obywateli przede wszystkim. No pamiętajmy, że tutaj nie mamy do czynienia tylko z punktowymi atakami na przywódców Hezbollahu, ale tutaj ofiar śmiertelnych są tysiące, dziesiątki tysięcy właściwie, jeśli byśmy popatrzyli przekrojowo na całą tę wojnę. Także myślę, że w takiej sytuacji włączenie się w ten konflikt armii libańskiej byłoby jej obowiązkiem. Natomiast no, pytanie, czy w takiej sytuacji nie włączą się również inne siły w regionie w
sposób zbrojny. Panie doktorze, rozumiem, że jesteśmy na granicy, naprawdę być może to Joe Biden powiedział, no globalnej wojny, nie wiem czy światowej, ale na pewno globalnej, no światowej, tylko niekoniecznie toczącej się w Europie.
Na pewno to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie w tej erze globalizacji, w której przyszło nam żyć, nie jest w żaden sposób obojętne, nie powinno być obojętne żadnemu regionowi, a szczególnie Europie, w której żyjemy.
Bardzo dziękuję. Doktor Jakub Gajda z Fundacji im. Kazimierza Płaskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję pięknie.